Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A my tymczasem troszeczkę zmienimy temat na naszych łączach. Piotr Naimski, były pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Troszkę źle pana słyszę, ale mam nadzieję, że to się poprawi.
My słyszymy pana ministra nie najgorzej. Także myśl jest zrozumiała. A zajmiemy się tematem obok powodzi, ale też niezwykle ważnym. Program atomowy w Polsce, budowa elektrowni atomowych, wydawałoby się, że wszystko idzie, no nie wszystko, ale przynajmniej, że pierwsza elektrownia atomowa budowana we współpracy z Amerykanami w gminie Choczewo jest zabezpieczona, że wszystko idzie na dobrym tempie. Pozostałe projekty są pod znakiem zapytania, ale tu przynajmniej idzie wszystko jak iść powinno, a tymczasem informacja, że w Ministerstwie Klimatu rozwiązany jest zespół zajmujący się budową atomów w Polsce. Rządzący tłumaczą, nie ma tu nic strasznego. Ci ludzie po prostu przechodzą do Ministerstwa Przemysłu, bo to ministerstwo, ten resort będzie zajmował się budową atomu. Czy tak jest, czy tak nie jest? Co oznacza rozwiązanie tego zespołu w jednym ministerstwie? Czy faktycznie to jest tak prosto przenieść ludzi z resortu do resortu?
Panie redaktorze, może trzy słowa wyjaśnienia. Ten zespół do spraw rozwoju energetyki jądrowej, nie departament w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, został powołany w 2023 roku, w lutym, do koordynacji dalszych planów związanych w ogóle z sektorem energetyki jądrowej w Polsce. Został przed chwilą rozwiązany. To jest, wydaje się, konsekwencja przenoszenia kwestii związanych z atomem, z energetyką jądrową, z Ministerstwa Klimatu i Środowiska do Ministerstwa Przemysłu. Pani minister Klotka postanowiła się pozbyć ostatniego elementu, który ma w swoim tytule atom. Ale to nie ma znaczenia dla realizacji programu polskiej energetyki jądrowej, który jest formalnym przyjętym programem w październiku 2020 roku i w dalszym ciągu jest obowiązujący dla polskiego rządu. Ten program zakłada budowę elektrowni atomowych w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce zostało wskazane i ta inwestycja jest w tej chwili realizowana w Choczewie, na Kaszubach nad morzem, i drugie miejsce w centralnej Polsce, które jeszcze nie zostało wskazane, chociaż badania w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe są w tej sprawie prowadzone. One były niestety zahamowane w okresie przejściowym w ostatnich miesiącach. Miejmy nadzieję, że będą w dalszym ciągu prowadzone. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje w organizującym się Ministerstwie Przemysłu pani minister Czerwińskiej. Dlatego, że tam trafił
Minister Czarnecki.
Otóż tam trafił Departament Energetyki Jądrowej, który jest istotny dla prowadzenia całego sektora energetyki jądrowej w Polsce, dlatego że to jest departament, który odpowiada na przykład za ochronę radiologiczną w naszym kraju. To jest departament, który odpowiada za składowiska odpadów jądrowych w naszym kraju. To jest ważne miejsce i to ważne miejsce jest w tej chwili kanibalizowane w Ministerstwie Przemysłu. Dlaczego? No dlatego, że prawdopodobnie, że pani minister Czarnecka, ona dostała departamenty i nie dostała etatów do organizowania swojego wirtualnego ministerstwa pomiędzy Katowicami i Giełdą w Warszawie. W związku z tym, co robi? Przenosi pracowników z istniejących departamentów, które dostała, do komunikacji, do Departamentu Prawnego, który organizuje, i pewnie jeszcze w kilka innych miejsc, które w ministerstwie nieistniejącym powinni zaistnieć, a ich nie ma. Rezultat jest taki, że ludzie kompetentni, pracownicy kompetentni dla sektora jądrowego w Departamencie Energetyki Jądrowej są przenoszeni w miejsca, gdzie muszą się uczyć nowych rzeczy i równocześnie osłabia się ten istotny dla całego projektu i sektora departament w nowym ministerstwie. I to jest element większej całości, dlatego że pan redaktor trafnie zauważył, że realizacja tej inwestycji w Lubiatowie Choczewie na Pomorzu, ona jest prowadzona. Niedawno byli menedżerowie z amerykańskich firm, z Westinghouse i Bechtel w Warszawie. Oni rozmawiali z panem prezydentem, rozmawiali z ministrami, rozmawiali ze spółką i ich wrażenie było takie, że projekt jest realizowany i to jest wrażenie trafne, tylko projekt nie sprowadza się tylko i wyłącznie do realizacji kontraktu inżynierskiego, który w tej chwili jest pomiędzy Westinghouse'em, Bechtelem i z polskimi elektrowniami jądrowymi, bo to się dzieje i nie tylko do tego, co zresztą dobrze, że się dzieje, że ustawa o finansowaniu jest w tej chwili w rządzie i 60 miliardów złotych do roku 30 jest przewidziane w tej ustawie, a wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na pomoc publiczną w tej materii został przesłany i to jest dobrze. Natomiast z drugiej strony jest tak, że w polskich elektrowniach jądrowych, w spółce, można powiedzieć, że zamiast ją rozwijać, decyzje menedżerskie prowadzą do zmniejszania tej spółki, do wygaszania jej aktywności. Zwalnia się ludzi, którzy byli istotni, czy powinni być istotni dla projektu i zamiast ją przygotowywać do tego, żeby ona była naprawdę istotnym partnerem, ważnym polskim partnerem w budowie elektrowni, no tego się nie robi. I to jest w praktyce bardzo duże zagrożenie dla projektu. Jeżeli mówimy o tym, że warto pilnować, powinniśmy pilnować realizacji budowy elektrowni, tej pierwszej elektrowni na Kaszubach, to jest istotne miejsce, które należy obserwować. Podobnie zresztą, chociaż trochę lepiej, jest w Polsce. Agencji Atomistyki, Państwowej Agencji Atomistyki, dlatego że to jest z kolei regulator, który będzie bardzo ważny dla projektu. Tam będzie musiało być przeprowadzone licencjonowanie, czyli adoptowanie do polskich warunków, sprawdzenie technologii, którą przynosi nam Westinghouse. To jest formalne działanie, ono jest bardzo żmudne, trudne, to są tysiące dokumentów i procedur, które muszą być przeprowadzone przez polską agencję. I do tego potrzeba ludzi dużo doświadczonych, którzy będą w tej chwili przygotowywani. No to oznacza, że PAA powinno mieć więcej pieniędzy, więcej etatów i szykować się już w tej chwili na to, co będzie musiało podjąć za prawdopodobnie 2-3 lata. I to są takie praktyczne kwestie związane z polską energetyką jądrową. Warto o tym mówić, warto na to patrzeć, warto tego pilnować po prostu, dlatego że nie chcemy przecież, żeby budowa elektrowni atomowej w Polsce, ta budowa na Kaszubach nad morzem, była prowadzona dokładnie tak samo, jak była prowadzona budowa gazoportu w Świnoujściu, czyli przez lata z opóźnieniami, w zasadzie po to, żeby tego nie było i z żartami w knajpach na temat tego, że gazowiec to nie zmieści się na Bałtyku, bo nie stanie w poprzek.
To rzeczywiście takie były narracje, ale koniec końców z trudnościami to chyba dwukrotnie po terminie, bo pierwotny termin, ale dobrze pamiętam, był nawet ambitny, 2013, skończyło się na 2016 uruchomienia gazoportu.
Tak, to jest prawda, ale każde zawahanie i każde niedokonanie sensie organizacyjnym w tej chwili będzie skutkowało opóźnieniami, będzie skutkowało takimi opóźnieniami.
A takie zawahania poza tymi roszadami, że jednak rząd Donalda Tuska już ma ponad 9 miesięcy funkcjonowania, a cały czas w kontekście, no wydawałoby się, kluczowego działania, jakim jest transformacja energetyczna, a w tej transformacji istotny, a nawet bardzo istotny jest atom, czyli w tym kluczowym zadaniu, to po 9 miesiącach, gdy rząd Donalda Tuska cały czas jest w fazie organizacji czy reorganizacji, to może skutkować tym, że tu wyjdą opóźnienia i już widać te opóźnienia. No pamiętajmy, że to jest rząd PiS-u, w którym pan był ministrem, no też miał roczne opóźnienie już od harmonogramu pierwotnego.
To jest w tej chwili ten harmonogram, który jest obecnie uznawany. On przewiduje oddanie pierwszego reaktora w 2035 roku. Pan minister Bando ten termin podaje. No, jeżeli ten termin byłby utrzymany, a miejmy nadzieję, że on będzie utrzymany, no to w takim razie w zasadzie program przyjęty przez rząd w 2020 roku można by było uznać w 1937-1938 roku za zrealizowany. No, to oczywiście jest bardzo dalekie planowanie. Może warto też powiedzieć, czy podkreślić, że budowa elektrowni atomowej to nie jest zadanie dla jednego ministra, to nie jest dla jednego rządu, to nie jest dla jednego sejmu. To jest zadanie dla wielu polityków. Dobrze by było, żeby na poziomie menedżerskim, na poziomie zarządzania projektem kadra się nie zmieniała. Znaczy, żeby to byli ludzie, którzy są dedykowani do projektu i którzy przenoszą można powiedzieć, z jednej kadencji rządowej do następnej kadencji rządowej wiedzę merytoryczną i którzy się nie przejmują zmianami politycznymi, bo niezależnie od tego wszyscy politycy i wszyscy obywatele w Polsce chcą mieć elektrownię. To jest wielki projekt, który faktycznie rzecz biorąc, jeżeli uda nam się w Polsce zrealizować, będzie dowodem na to, że polskie państwo jednak jest w stanie wielkie rzeczy realizować. I to jest być może najważniejsze w całym tym projekcie. Oczywiście bezpieczeństwo energetyczne i jest tutaj podstawą do decyzji i do działań. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście taka kwestia, taki projekt, który powinien być wyjęty poza nawias konkurencji politycznej, sporów politycznych, kampanii politycznych, wyborów. No, mówiąc krótko, żeby też było też tak, że ludzie, którzy są dedykowani do tego projektu, którzy na przykład są w zarządzie spółek czy agencji, które bezpośrednio się tym muszą zajmować, żeby oni mieli świadomość tego, że pracują z jednej strony bardzo odpowiedzialnie, są pilnowani co do harmonogramu, sposobu wydawania pieniędzy i tak dalej, ale równocześnie mają, że tak powiem, bezpieczeństwo pracy. To znaczy, to nie jest tak, że przychodzą na 2 lata i mogą zostawić nie wiadomo co, bo nikt nie będzie się pytał ich za 7 lat, co oni zrobili.
I to jest coś, co może naszemu państwu najbardziej brakuje, pewnej stałości. Stałości i ciągłości w działaniu.
Ciągłości działania i planowania i odpowiedzialności, dlatego że to wszystko razem można sprowadzić do kwestii odpowiedzialności za polskie państwo.
Coś, co lepiej lub gorzej, ale jednak zagrało w przypadku gazoportu chociażby.
Tak, teraz tak. Czy ja mogę pana redaktora poprosić, żebyśmy na chwileczkę zmienili temat.
Mamy dosłownie kilka sekund, ale to ja wybiorę ten temat, na który zmienimy. Będzie kompromis. Pan minister mówi, zmieńmy temat, a ja mówię, zmieńmy temat na spodziewane i które się już za chwilę odbędą, konferencje, które przygotowuje Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego. Co pan minister na to?
Tak, i to jest, są spotkania, które będą w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o godzinie 18 na Rakowieckiej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego zaprasza na spotkanie z Mikołajem Wildem pod tytułem na temat CPK i nowa sieć kolei, co wiemy i co powinniśmy wiedzieć. W środę 25 września w tym samym miejscu na Rakowieckiej zapraszam Fundacja na spotkanie z panią minister Anną Moskwą pod tytułem czy lasy nadal należą do Polski, dlatego że to jest kwestia do dyskusji i do bicia na alarm, zdaje się, w niektórych miejscach. I trzecie spotkanie, które będzie w piątek o 27 września o 18 też na Rakowieckiej, to jest spotkanie z profesorem Teodorem Buchnerem z Politechniki Warszawskiej o technologiach kwantowych, znaczenie technologii kwantowych dla niezależności gospodarczej. Wszystkie te spotkania są w cyklu organizowanych przez Fundację Archiwum Jana Olszewskiego, spotkaniach pod głównym jednym hasłem Głos o Polsce. Te technologie to jest oczywiście najnowocześniejsza w tej chwili, czy jedna z najbardziej nowoczesnych kwestii, które związane są z rozwojem przemysłu, z komunikacją, z wieloma bardzo rzeczami te innowacyjne pomysły warto, żeby w Polsce też się rozwijały. O tym będzie to trzecie spotkanie w piątek. Zapraszam.
23 września, poniedziałek 18 i potem 25 środa też 18 i też 18, 27 września, piątek.
27, tak, Rakowiecka 37.
Rakowiecka 37 w Warszawie. Zapraszał Piotr Naimski, Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego. Panie doktorze, panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.